Dobra. No to zaczynamy. Witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Czechowski. Tematem mojej prezentacji będzie jak zacząć swoją przygodę z wirtualną rzeczywistością. Jeszcze powiem słówko na swój temat. Ogólnie miałem prowadzić tę prezentację z bratem, ale podzieliliśmy się w ten sposób, że brat jest tam na holu, gdzie pokazujemy Oculus Rifta i jedną z naszych gierek. Także po mojej prezentacji możecie sobie tam spokojnie podejść i zobaczyć, jak działa Oculus Rift. Ogólnie jestem indie developerem, jestem CEO, to tak brzmi śmiesznie, firmy Cybref. Jest nas łącznie czwórka, ja, mój brat, nasz kolega Bartek i programista Filip, którzy też się tam znajdują na holu. Tam po mojej prezentacji spokojnie można tam podejść do nas i porozmawiać też, założyć sobie Oculusa, przetestować to. Jeszcze słówko powiem na temat naszych gier. Stworzyliśmy i wypuściliśmy na platformę Steam dwie gry pod wirtualną rzeczywistość. Jedna z nich to Pipe Job, taki zabawny symulator hydraulika, a druga to Deathlike Awakening, bardziej taki horror game. Właśnie tego Pipe Joba też możemy zademonstrować wam na holu, także zapraszamy po prezentacji. Teraz powiem słówko na temat, jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z tworzeniem gier. Z wykształcenia ogólnie jestem socjologiem, ale zawsze interesowały mnie gry, zawsze chciałem je tworzyć. Zawsze było to coś, co mnie bardzo jarało. Dlatego zapisałem się na studia na kierunek na UKW humanistyka drugiej generacji. Wybrałem specjalizację badanie i projektowanie gier, game dev, której no, stety lub niestety nie skończyłem. Sytuacja zmusiła mnie po prostu do tego, żeby zacząć jakby tak zarabiać, zacząć coś więcej robić. No ale tam niemniej jednak miałem okazję jakby spotkać się bardziej z tworzeniem gier. Tam zacząłem się zaczęła się moja zajawka na game jamy. Zrobiliśmy sobie taką grupkę właśnie z naszym programistą Filipem i z moim bratem i tak ogólnie do tej pory często jeździmy na game jamy. Poza tym w ramach tego kierunku robiliśmy projekty studenckie, różne gry. Tutaj właśnie też pod okiem Krzyśka Malińskiego, który przed chwilą miał swoją prezentację, zrobiłem swoją pierwszą grę w Unity i ogólnie moja prezentacja będzie też dotyczyła głównie będzie ukierunkowana pod kątem Unity, bo to jest silnik, na którym tworzę gry i o tym będę głównie mówił. Jest jeszcze Unreal, ale to jest po prostu drugi silnik i wiadomo, też można na nim tworzyć. Dobra. Jeszcze zapytam was, może ilu z was miało jakiekolwiek do czynienia z wirtualną rzeczywistością jako taką? Że miało jakiś cardboarda na przykład na głowie, albo ma cardboarda? No, trochę jest tych osób. Dobrze, a jakieś bardziej takie te midrange, takie urządzonka jak właśnie Gear VR, coś takiego, jakieś plastiki może, coś takiego? A high-end? Okay. Dobra, jeszcze pytanko takie, ilu z was stworzyło jakąś gierkę? Taką, może też liczą się gierki do szuflady, wiadomo, takie te rzeczy.
Czy aplikacja do rysowania pomieszczenia się nadaje?
No, a bardziej... I pytanko jeszcze, ilu z was wypuściło swoją grę? Ilu z was przeszło przez ten proces release'u na jakąkolwiek z platform? Okej, okay, dobrze, to tylko, bo tak chcę wiedzieć, jakby na czym się głównie skoncentrować, bo mam troszkę to tutaj w tej prezentacji. Przede wszystkim jakby zacznę od, chciałbym zacząć od tego, żeby tak podsumować, jakie mamy headsety, jakie mamy w tej chwili takie konsumenckie urządzenia VR-owe. Przede wszystkim ten low-end, czyli taka niska półka, to są kartoniki, raczej takie cardboardy, to wielu z was już miało z tym do czynienia, czyli wiecie, że w sumie polega to na tym, że mamy cardboard, do którego wkładamy smartfona, no i możemy się bawić w tą wirtualną rzeczywistość. Dalej mamy jeszcze takie plastikowe gogle różnego typu, chińskie, jakieś takie też polskie produkcje, bo są też polskie firmy, które zajmują się produkcją plastikowych gogli. Dalej mamy ten taki middle end, czyli właśnie Gear VR, to jest głównie taki, taka półka, mają uszone wbudowaną taką jakąś sensorykę. No i high-end, czyli Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. To są teraz takie. Dobrze. Teraz skupimy się na VR-ze mobilnym. No, tutaj podstawowym jakby takim urządzeniem, jeśli można to tak nazwać, jest cardboard, o którym wspominałem, czyli gogle od Google. Jaki jest plus tego kartonika, to na pewno to, że jest on bardzo dostępny. Można go dostać praktycznie na Allegro, w marketach większych. Jest też bardzo tani, jest to koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, w zależności też od trwałości jakby kartonu, z którego został on wykonany. No ale tutaj niewątpliwą jakby taką wadą tego rozwiązania jest trwałość. No, w większości przypadków sprowadza się to do tego, że kartonik niszczy się po kilku użyciach. Teraz opowiem pokrótce, jak zaczęła się właściwie moja przygoda z wirtualną rzeczywistością. Przede wszystkim interesowałem się samą technologią, jarał mnie VR, bardzo wydawało mi się to ciekawe, jakby koncepcja zanurzenia się w świecie, takie jakby tym 3D, w tej takiej wirtualnej rzeczywistości. No i zasadniczo kupiłem sobie kartonik. Problem miałem tego typu, że bo ogólnie do właściwego jakby wyświetlania wirtualnej rzeczywistości, do przeżywania tej wirtualnej rzeczywistości w tym takim wymiarze cardboardowym potrzebujemy akcelerometru i żyroskopu. Ja w przypadku mojego telefonu nie miałem telefonu, który posiadałby żyroskop, także head tracking ogólnie był bardzo ubogi. Dlatego też, co ogólnie polecam i jeśli chodzi o pierwszy kontakt, jeśli macie takie trudności, że nie macie odpowiedniego telefonu, to warto zacząć kombinować, warto zacząć jakby sprawdzać, czy nie da się tego obejść i czy nie da się zrobić czegoś, żeby w tą wirtualną rzeczywistość zacząć się bawić bez jakby większych nakładów finansowych. Dobra, i ja w sumie od tego zacząłem, że zacząłem robić research, zacząłem jakby przeszukiwać internet, zacząłem googlować dużo. Przede wszystkim no szukajcie, a znajdziecie. Ja główną rzeczą, od której zacząłem, był head tracking, no czyli jakby śledzenie pozycji głowy, czyli mamy jakby tak w podstawowym wymiarze mamy ten head tracking taki w trzech osiach X, Y, Z, ten head tracking taki rotacyjny, ale w moim wypadku ja nie miałem nawet tego, nie miałem jakby dostępu do tego, żeby móc sobie na przykład na tym cardboardzie to jakoś w fajny sposób odtworzyć, więc zacząłem jakby tak przeszukiwać ten internet, tak jak mówiłem, trafiłem na różne fora, właśnie tak jak to, które tutaj wymieniam, czyli Meant to be Seen, to jest bardzo ciekawe forum, polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany i chce poznać takiego ducha bardziej hakerskiego, jeśli chodzi chodzi o wirtualną rzeczywistość. Co zrobiłem? Zacząłem jakby budować taki swój śmieszny, bo zaraz właśnie pokażę, jak to wygląda, prototyp. Wygląda on tak, w taki sposób. Są to słuchaweczki z lampką LED-ową przyklejoną. I o, jeszcze włączę tutaj, żeby było. Proszę. O. Coś takiego, takie światełko. W połączeniu z kamerką desktopową, z nałożonym filtrem UV i odpowiednim programem mogłem uzyskać head tracking. Jak to jeszcze zrobiłem, bo w większości, no, w tradycyjnym wymiarze jakby ten VR taki smartfonowy, no to raczej jest aplikacja zbudowana taka, no, w tym formacie APK, którą jakby wgrywamy sobie, no, załóżmy na swój telefonik. Ja zrobiłem to w ten sposób, że połączyłem swój telefon z komputerem i na zasadzie streamingu i łączyłem się właśnie też z tą aplikacją, która mi jakby ten head tracking dodatkowo przetwarzała. No i no, mogłem w ten sposób jakby streamować sobie obraz z desktopu na telefon. O tym jeszcze, o streamingu jeszcze będę mówił. W ogóle co do samego jakby tego Meant to be Seen, tego forum, które Wam polecam i na które warto zajrzeć, jeśli właśnie interesujecie się wirtualną rzeczywistością i chcecie tanio zacząć się z nią bawić, to to, że tam też, tam właściwie powstał Oculus. Wiadomo, że historia jest, nie był to główny czynnik, który jakby doprowadził do powstania tego urządzenia, ale sam Palmer Luckey też tam się udzielał i też zadawał pytania do użytkowników tego forum i też tam szukał pomocy. Także to myślę, że to jest taki solidny dość argument przemawiający za tym, że warto jakby robić research, warto szukać na temat wirtualnej rzeczywistości, ponieważ mamy też tam wiele takich interesujących schematów, można spróbować zbudować jakieś urządzenie samemu nawet. No, dobrze, tutaj właśnie już pokazałem te słuchawki. Pokażę jeszcze drugi taki prototypik swój, już bardziej troszeczkę coś takiego zaawansowanego. Dalej wykorzystywałem, jeśli chodzi o ten head tracking, kamerkę desktopową z nałożonym filtrem, odpowiednik, tylko że tym razem zastosowałem diody podczerwone, tej IR, i coś takiego sobie naklejałem na cardboarda i, no, 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 i pozwoliło to osiągnąć znacznie jakby takie lepszy wynik w tym head trackingu. Co jeszcze tutaj takiego powiem ciekawego, myślę na temat tych prototypów, to że dzięki tym słuchawkom, dzięki temu head trackingowi dostałem swoją jakby taką pierwszą pracę taką VR-ową właśnie w firmie takiej, która cokolwiek miała wspólnego z VR-em. Także myślę, że to ogólnie warto w takie rzeczy się bawić i polecam zbudowanie jakiegoś takiego urządzenia, czy pobawienie się z VR-em tak jakby u podstaw, czyli właśnie z head trackingiem, z jakimiś w ogóle, żeby zobaczyć, jak to wygląda tak od podszewki, bo wiele rzeczy w tych high-endowych rozwiązaniach bierze się właśnie z takich jakby tych podstawowych jakby komponentów. Dobrze, teraz powiem pokrótce o tworzeniu gier na mobile VR. Jak w ogóle proponuję zacząć, jak warto zacząć, to instalujemy sobie Android SDK, czy tam jakoś Android Studio sobie ściągamy. Trzeba to, troszeczkę czasu to zajmuje, żeby to wszystko pościągać, ale warto to zrobić. Drugim krokiem jest, żeby sobie ułatwić pracę w Unity, to instalacja Unity Remote, czyli takiego rozwiązania, które tak jak macie napisane na slajdzie, pozwala łączyć urządzenie przy pomocy kabla USB z komputerem i wtedy możemy nacisnąć przycisk Play i testować od razu to, co mamy z poziomu edytora bezpośrednio na swoim telefonie. To też ułatwia, bo jak w VR-ze, w ogóle VR jako taki ma to do siebie, że rzeczy w nim wyglądają zupełnie inaczej niż w, na ekranie takim dwuwymiarowym. Dlatego jest, pojawia się konieczność testów, ciągłego sprawdzania różnych efektów. O tym też jeszcze będę mówił, wspominał. Warto też czasami, jak jest taka możliwość, na przykład jak się bardziej na high-endowych rozwiązaniach pracuje, warto pracować w dwie osoby, na przykład, że jedna, jak się coś sprawdza, jakiś efekt, jak się tweaki jakieś robi, to warto, żeby jedna osoba miała ten headset na głowie, a druga zmieniała to na szybko jakoś to. Można to robić samemu, ale bywa tak, że jest to bardzo uciążliwe, jeśli trzeba to chwilę zsuwać, jakoś tak poprawiać w ten sposób pracować. Poza tym trzeba też jakby nauczyć się, jak się w ogóle robi builda na te platformy mobilne. Tutaj głównie mówię o Androidzie, na tym się raczej będę skupiał tutaj, bo to jest jakby najłatwiejsze, żeby zacząć się z tym bawić. Przede wszystkim to odnośnie tych wszystkich rzeczy, o których mówię, to warto jakby robić research, warto sobie szukać tutoriali, warto przechodzić te różne samouczki, których jest w internecie, jeśli chodzi o Unity, całe mnóstwo, bo można się naprawdę bardzo dużo z tego nauczyć. Jeśli chodzi już konkretnie o sam mobile VR, to potrzebujemy tutaj na przykład ten Cardboard SDK, czyli Google VR SDK dla Unity, które możemy po prostu sobie ogarnąć, wpisując tą nazwę w Google. Ściągając to, wgrywając coś takiego jak Unity Package bezpośrednio do Unity. Mamy też tam demo sceny, które też jakby takie podstawowe funkcje i takie podstawową implementację tego VR-u mogą nam pokazać. Dobrze, teraz jeszcze poruszę temat plastikowych gogli VR-owych. Jaka jest ich taka podstawowa zaleta? To to, że na pewno są bardziej wytrzymałe. Wiadomo, nie jest to tym samym co karton. Często mają, a chociaż to niekoniecznie, na to też proponuję uważać, często mają lepsze soczewki. Warto też w ogóle samym tematem soczewek się zainteresować, bo mają one, ten FOV ma bardzo duży sposób konstrukcji jakby headsetu też ma wpływ na jakby jakość tego doświadczenia, ostrość obrazu i tak dalej. Wiadomo, że tutaj najistotniejszym czynnikiem jest sam telefon, który jakby też musi mieć te swoje takie charakterystyki, musi mieć dobre, musi mieć żyroskop, musi mieć akcelerometr. Dobrze, żeby tutaj była dobra gęstość tych pikseli, wysokie PPI. Bo o ile w telefonie trzymanym w ręku nie ma to aż tak dużego znaczenia, bym powiedział, o tyle jeśli telefon mamy tutaj bezpośrednio przed oczami, to nabiera nowego, myślę, znacznie większego znaczenia. Jakie mamy na rynku dostępne produkty? Z jednej strony mamy chińskie gogle, takie Chińczyki, można je ogarnąć sobie na Allegro, to jest jakiś tam koszt kilkuset złotych, w zależności od modelu i od jakości wykonania. Z drugiej strony mamy też rodzime gogle. Jest kilka firm takich tutaj polskich typowo, które próbują jakby tworzyć takie plastikowe rozwiązania. Myślę, że kilka z nich robią coś naprawdę dobrą robotę, bym powiedział taką bardzo często przewyższającą te chińskie rozwiązania, na przykład pod względem soczewek, bo tutaj wiem, że niektórzy próbują tworzyć własne soczewki i takie rozwiązania wdrażać. Jeśli interesuje Was ten temat, to proponuję jakby zajrzeć do internetu, odnaleźć sobie grupę VR Polska. Tutaj macie na slajdzie logo ich i nazwę. Warto tam zajrzeć, tam jest dużo właśnie też takich entuzjastów VR-u polskich, którzy też raczej tak hakersko bardzo często podchodzą do tego VR-u, próbują coś budować. Tam można też dużo jakby ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Kolejnym jakby, kolejną półką, czyli takim bardziej już czymś więcej, średnią taką półką jest Gear VR, o którym już wspominałem. Posiada on bardziej wbudowaną sensorykę, to tutaj się tam jak przekłada na ten head tracking. Jego wadą jest to, że raczej ma troszeczkę wyższą cenę. Tutaj bardzo często można jakby sobie podobną jakość albo niejednokrotnie lepszą jakość doświadczenia zapewnić jakby dzięki plastikowym takim rozwiązaniom, ale to zostawiam jakby do waszej oceny w zależności co chcecie robić. I tutaj jeszcze, o czym na pewno warto powiedzieć, to, że wkrótce będą pojawiały się kolejni, na scenę będą wchodzili tą VR-ową kolejni producenci smartfonowi z własnymi propozycjami gogli. To też warto mieć pod uwagę, że to jest taki raczej trend, że tego prawdopodobnie będzie coraz więcej. Też właśnie tutaj odnośnie jakby samego Mobile VR-u opowiem tak o jego wadach. Przede wszystkim w Mobile VR-ze nie mamy dobrego jakby takiego inputu. To nam bardzo jakby tak wpływa na imersję. W przypadku cardboarda mamy ten przycisk magnetyczny z boku, który za pociągnięciem którego mamy jakąś tam opcję takiego, jest to taki prosty trigger dla nas, no ale przyznacie chyba, że jakby tak nie jest to naturalny dla człowieka sposób interakcji, no, że bardzo ogólnie obniża to jakby taką imersję, zatopienie w tym świecie wirtualnej rzeczywistości. Poza tym problemem jest tutaj odświeżanie, bo no, dla oko ludzkie jest bardzo szybkie, działa bardzo tak intensywnie, szybko, a w przypadku jakby telefonów to nie mamy nie ma możliwości zapewnienia wystarczająco wysokiej częstotliwości odświeżania, żeby nasze oko czuło się z tym dobrze, czuło się jakby tak wygodnie w tym VR-ze. No to jest też taka wada. No i poza tym są to też właśnie takie ograniczenia smartfona jako takiego, że jakby jego moc obliczeniowa, jego jakby takie w porównaniu na przykład do desktopów. Tutaj bardzo też widać jakby taki trend, że wielkie firmy widzą jakby ten problem i też starają się jakoś sobie radzić z tym i są już zapowiedziane kontrolery do Gear VR i do takiego standardu nowego od Google, który nazywa się Daydream. I widać, że to raczej w stronę taką zmierza, że coraz więcej będzie możliwości interakcji z VR-em, nawet tym mobilowym. Kurczę, coś wyłączyłem. Teraz opowiem jeszcze, już o tym wspominałem, ale wrócę do tego tematu, opowiem wam o streamingu VR, czyli o połączeniu telefonu bezpośrednio z komputerem. Daje nam to taką przewagę, że obchodzimy część jakby takich wad tego mobile VR-u, możemy jakby, tutaj proponuję jedną z takich aplikacji, na temat w ogóle tych aplikacji takich do streamingu powiem tak, że jak zrobicie research, to prawdopodobnie znajdziecie też lepsze rzeczy, ale od Trinusa warto zacząć i od tego z tym można się bawić, bo to jest taka aplikacja, która jest wygodna na początek. Później wchodzą inne rzeczy, które mają więcej jeszcze dodatkowo kustomizacji, wymagają więcej jakby takiego zaangażowania, ale to jest taki punkt startowy. jak jeśli sobie dobrze pogooglujecie, dobrze poszukacie, to na pewno takie rozwiązania też znajdziecie. Przede wszystkim mamy tutaj, jeśli chodzi o, wygląda to w ten sposób, że ściągamy apkę na desktopie, która służy nam za serwer i ściągamy klienta na telefonie i możemy się połączyć, jakby zorganizować sobie ten streaming poprzez Wi-Fi, że telefon łączy się po prostu nam z komputerem, albo, co jest troszkę wolniejsze i widać jakby tę różnicę w jakości, albo poprzez USB. Jeśli telefon na przykład posiada to USB 3.0, z czym wiem, że jest różnie, dlatego na takie rzeczy też warto zwracać uwagę, to ta jakość streamingu też jest wtedy trochę lepsza. Można to wszystko podbijać, jeśli się chce. Co tutaj jest na przykład takiego fajnego, że można wtedy sobie pograć w gry desktopowe, nawet na takim cardboardzie, na takim plastiku. Mamy tutaj takie rozwiązania wtedy bardziej customowe. Wymaga to od nas jakiegoś zaangażowania, ale możemy się wtedy z tym w taki sposób pobawić. Jeśli chodzi o Unity, to mamy też package'a na... Wcześniej tego nie było, trzeba było to hakować, bardziej kombinować, ale z czasem deweloper Trainusa wypuścił nawet też takiego asseta. Znajduje się on na Unity Asset Store, można też go sobie pobrać, to już zapewnia nam taką integrację jakby bezpośrednio z Unity tego Trainusa, to też można sobie o tym pomyśleć. Tutaj jakby jest też taka rzecz, o której warto pamiętać, to, że mamy coś takiego jak fake i real 3D. Fake 3D to jest coś takiego, że mamy po prostu podział obrazu ekranu, który jest przekładany na nasz telefon. Jeśli się to założy na przykład do taki telefon z takim podzielonym ekranem włoży do cardboarda, to mamy coś takiego, że wydaje nam się, że ten obraz jest płaski. I nie jest to do końca jakby taki jakby efekt, wydaje mi się, o który by nam chodziło, no chyba, że chcemy obejrzeć filmik jakiś, na przykład na YouTubie albo coś takiego. Ale warto też pomyśleć o rozwiązaniach, jeśli już chcemy wchodzić w tą taką sferę zabawy takiej VR-owej, desktopowej, to możemy skorzystać właśnie z takiej jakby pluginów, apek, jakichś driverów odpowiednich, które pozwolą nam jakby symulować w odpowiedni sposób ten efekt głębi. W przypadku Skyrima na przykład też to testowałem, Minecrafta, wielu różnych innych gier, na przykład to Vireo Perception. Też jest to związane właśnie z tym forum, o którym wam wcześniej mówiłem, tym Mint to be seen, z tym to jest powiązane, tam też dużo informacji na ten temat można znaleźć, można się z tym pobawić. Jest też coś takiego jak ten 3Dev, to jest jakby płatna aplikacja, ale jakby czytając o niej znajdziecie dużo jakby takich odniesień do innych takich aplikacji, można naprawdę tutaj dużo jakby z tym się pobawić. Co jeszcze tutaj jest takiego ciekawego do pobawienia się, do pohakowania, to hakowanie różdżek od PS-a. Możemy coś takiego zrobić, że bierzemy sobie od PlayStation 3, tutaj trzeba też podkreślić, że to chodzi od różdżki do PlayStation 3 i mamy je sobie właśnie te mowy, łączymy je sobie na przykład z czymś, to na GitHubie możecie sobie w Google sobie w ogóle wpisać na nazwę PS Move Service. Na przykład, to macie na GitHubie takie rozwiązanie, które pozwala wam, jeśli przejdziecie taki dość męczący proces jakby połączenia różdżek z PC-tem, to możecie jakby sobie w wirtualnej rzeczywistości mieć takie kontrolery. Jest to koszt takich różdżek też jest znacznie mniejszy, to też tutaj można sobie o czymś takim pomyśleć, połączyć to z Unity, a przyznacie, że jakby takie rozwiązanie, które zbudujecie z poziomu na przykład Unity, że stawiacie sobie kamerkę od PlayStation i robicie sobie miecz świetlny albo coś takiego, albo jakieś takie inne rozwiązanie, które przyjdzie wam do głowy, no to daje satysfakcję, no i dużo uczy jakby o samej takiej tej wirtualnej rzeczywistości, dużo się po drodze możecie jakby też takich rzeczy nauczyć tutaj jakby jeśli chodzi o VR. Drugim rozwiązaniem, które jest teraz, całkiem niedawno się widzę, taki trend pojawia, to PlayStation Move plus Pro, polski produkt i polska platforma Rift Cut. To jest polskie takie rozwiązanie, które pozwala właśnie, upraszcza znacznie ten proces i może nawet jakby laik może się z tym, wiele osób właśnie w Polsce bawi się w ten sposób z wirtualną rzeczywistość, że sobie ogarniają jakiś plastik, ogarniają sobie dobry telefon, jakieś takie kontrolery ruchowe, niekoniecznie różdżki, bo mamy jeszcze, wiadomo, ich tam jakiś taki zakres, o którym można też sobie tam poczytać. Łączymy z właśnie z taką aplikacją, z tą platformą i możemy nawet wtedy pograć w gry, które są normalnie dostępne na te platformy high-endowe, czyli właśnie jak są pod na Steamie na przykład pod Vive'a czy pod Oculusa, bo to symuluje nam zasadniczo jakby tego ten Steam VR, nie? Czyli takie to bardziej rozwiązanie high-endowe. Dobrze, teraz przejdę ogólnie do opowiem o tych VR-ach, jak momencik, sprawdzę, jak ja z czasem stoję, jeszcze dobrze. Teraz opowiem bardziej o tych VR-ach high-endowych pokrótce. Mamy to już pewnie, jakby marketing do Was dotarł, już wiecie, że jest coś takiego jak PlayStation VR. Jest to taki headsetik od Sony i jego podstawową cechą jest to, że w sumie z tych wszystkich high-endowych rozwiązań ma największe odświeżanie na poziomie 120 Hz. To co też jest dobre dla ludzkiego oka, daje bardzo dużą płynność. W ramach tego zestawu mamy jeszcze też te różdżki PS Move i kamerkę, którą też widzicie na slajdzie PSI. Kolejnym urządzeniem jest Oculus Rift. Nie wiem, czy prawdopodobnie też o nim słyszeliście. On ma odświeżanie na poziomie 90 Hz, taką kamerkę właśnie na podczerwień. Też coś w sumie, jak sobie spojrzycie na coś takiego, to poczytacie o tych high-endowych rozwiązaniach, właśnie na czym one bazują, z czego one korzystają, to zobaczycie, że tutaj pod pod tym ładnym designem, poza jakby tymi klapkami też się ukrywają podobne rzeczy. Wiadomo, że też odpowiednio dopracowane i tak dalej, ale są tutaj takie cechy wspólne. Teraz też całkiem niedawno wyszły kontrolery do Oculus Rifta, Oculus Touch'e. Macie możliwość sobie po mojej prezentacji przetestowania ich na przykład na tym holu, także zapraszamy. Można sobie pograć, zobaczyć, jak one leżą w dłoni. Zaletą samego Oculus Rifta jest jeszcze to, że w sumie z tych high-endowych rozwiązań ma on dźwięk najlepszej jakości. Dobrze, teraz powiem pokrótce, dam jakieś takie rady, jak zacząć tworzyć pod Oculus Rift, od czego właściwie zacząć. Wbrew pozorom, jakby, żeby rozpocząć zabawę, nie wiadomo ile zrobić, bo wystarczy wejść na stronę oculus.com, wejść w zakładkę Developers i Build. Tam mamy takie rzeczy jak na przykład Oculus Utilities for Unity. Ściągamy sobie coś takiego, mamy Oculus Sample Framework jeszcze. Ogólnie jakby mamy ściągnięte to odpowiednio do Unity, daje nam już możliwość wrzucenia odpowiedniego prefabu na scenę w edytorze, które już załatwia nam taką podstawową obsługę tego Oculusa, co już jakby w taki sposób można się zacząć z tym bawić. Warto też sobie zwrócić uwagę na coś takiego jak Oculus Audio SDK. To też jakby dobre zastosowanie tego zwiększa jakość dźwięku. Warto w ogóle poświęcić dużo czasu, jakby tak warto się przyjrzeć jakby samym dźwiękom jakby w naszych grach. Kolejną platformą jest HTC Vive, jak to się mówi. Ma ono takie samo odświeżanie jak Oculus Rift na poziomie 90 Hz. Mamy tutaj dwie stacje bazowe, tak zwane lighthouse'y, które się jakoś tak ustawia po przekątnej pokoju. Tworzymy sobie coś takiego jak room scale o minimalnych wymiarach, takich 1,5 na 1,5 metra. Przede wszystkim tutaj zaletą jakby Vive'a jest to, że jego tracking pozycyjny, czyli jakby to, że, bo w ogóle jeszcze warto tutaj powiedzieć o samym trackingu pozycyjnym, że w przeciwieństwie do tego mobile VR-u, w przypadku tych high-endowych rozwiązań, oprócz samej rotacji śledzimy jeszcze przesunięcie tych wszystkich obiektów i headsetu. To naprawdę bardzo mocno wpływa na jakość doświadczenia i imersji w VR-ze, bo na przykład w przypadku Oculusa i w przypadku HTC Vive mamy bardzo dużą precyzję i możliwość tego, że na przykład jak bierzemy te kontrolery do rąk i możemy je jakby połączyć tak ze sobą i widzimy, że to jest praktycznie no jeden do jednego takie przełożenie, to naprawdę robi bardzo duże wrażenie, jeśli wcześniej się nie miało z czymś takim za dużo styczności. Dobrze. Teraz opowiem tak pokrótce jakby o samym tworzeniu pod HTC Vive. No, zacząć można w ten sposób, że wchodzimy sobie na Asset Store'a, mamy coś takiego jak SteamVR plugin, jak sobie wpiszemy na Unity Asset Store w wyszukiwarce, warto to pobrać, tam mamy coś takiego też jak podobnie jak w przypadku Oculusa mamy też taki camera rig, który wystarczy de facto przerzucić sobie na scenę, żeby móc jakby już to takie podstawowe, bazowe wsparcie pod ten VR dać sobie, jakby zacząć się z tym bawić. Warto też pomyśleć na sam początek, jeśli chcemy się nauczyć i zobaczyć jakby co daje nam VR i jakby zobaczyć takie demo sceny, to warto sobie ściągnąć takie pluginy jak VRTK czy Newton VR, to VRTK ma ponad nawet chyba 30 scen, które demonstrują nam różne zastosowania VR-owe, naprawdę dużo tam widać. Poza tym teraz na dniach jakoś wyszło coś takiego jak Steam Audio, jest to na GitHubie, też warto to o tym pomyśleć, bo dźwięk w VR-ze jest bardzo, bardzo istotny i o tym warto pamiętać, żeby się na tym też skupiać. Teraz opowiem o jakby takich trikach, o jakichś takich, powiem kilka takich rad co do właśnie samej tej wirtualnej rzeczywistości, jakby samego tworzenia w VR-ze. Przede wszystkim wszystko wygląda inaczej. Jak już wcześniej wspominałem, wszystko wygląda inaczej w wirtualnej rzeczywistości. Takie i standardowe techniki używane na desktopach, takie jak billboardy, czy partikle, bardzo często wyglądają po prostu strasznie w wirtualnej rzeczywistości, bo widzimy po prostu takiego plane'a, takie coś co dwuwymiarową jakby taką płaszczyznę, która na domiar złego jeszcze obraca się zgodnie z ruchem naszej głowy, bo o ile na desktopie nie widać tego, jeśli ruszamy na przykład tak kamerą, bo jest to przestrzeń taka dwuwymiarowa, o tyle w wirtualnej rzeczywistości jest to zauważalny problem, no i prowadzi to do takiego dziwnego efektu. No, chyba że jest to efekt zamierzony, ale wtedy mamy wrażenie, jakby cały świat się dostosowywał do ruchów naszej głowy. Można to wyłączyć, wystarczy jakby zacząć od tego, że z poziomu edytora Unity wchodzimy w Project Settings i tam też mamy taki checkbox, który odpowiada właśnie za obracanie billboardów w kierunku kamery. Nie na wszystkie efekty to działa, bo jeszcze czasami trzeba sobie też pomyśleć o innych rozwiązaniach, ale od tego można zacząć i to jest jakby taki dobry kierunek. Poza tym nowe sposoby poruszania. Tutaj VR w ogóle jakby zmieni przede wszystkim to, że jakby mamy taką przestrzeń 360 stopni i jest to percepcja jakby gracza, tak jakby on jest zatopiony w tym świecie, też pojawia się jakby problem nowych sposobów poruszania, które cały czas są tworzone i tutaj też jest dużo kontrowersji, zaraz o tym też powiem więcej troszkę. Przede wszystkim też powiem wam, jak osiągać w ogóle imersję w tym wirtualnym świecie. Z jednej strony można robić to przez historię i świat, ale wydaje mi się, że nikt do tej pory nie robi tego tak naprawdę dobrze. Nikt nie podchodzi do tego, a jeśli tak, to jest niewiele takich przykładów, bo i wydaje mi się, że jest to rozwiązanie zarezerwowane raczej dla takich większych firm, które mają z większymi budżetami, które mogą sobie na coś takiego pozwolić, bo przede wszystkim problemem jest tutaj uwaga gracza i o ile na desktopie mamy możliwość tego, żeby na jakieś takie tranzycje, przejścia, kamery, kamera shake i tak dalej, o tyle w VR-ze nie wiemy, na co inaczej możemy to sprawdzać, na co gracz w danym momencie patrzy. Na przykład jakoś sobie pisząc pod to takie własne jakieś rozwiązania, ale nie możemy jakby w tak prosty sposób kierować tą jego uwagą. W ogóle trzeba jakby zmienić też podejście, deweloperzy też muszą zacząć inaczej do tego podchodzić, ale są to jakby nowe takie, jest to nowe pole, na którym dopiero deweloperzy w ogóle też się uczą, jak do tego podchodzić. Poza tym alternatywnym takim podejściem jest imersja dzięki interakcji. Jest taka gra na przykład jak Jobsy, która nazywa się Job Simulator i ona bazuje właśnie bardzo na interakcjach, jakby takie doświadczenie, które pozwala nam jakby przekładać coś, łączyć, otwierać jakieś szafki, też pozwala osiągać bardzo duży stopień zatopienia w tym świecie, niekoniecznie jakby poprzez jakoś tak ten, poprzez grafikę i poprzez jakby ten wygląd tego świata. My też właśnie w tej naszej grze, którą na holu też pokazujemy w Pipejobie, mamy, raczej skłaniamy się ku temu podejściu, mamy raczej taką prostszą grafikę, taką bardziej stylizowaną i staramy się stworzyć wrażenie imersji poprzez interakcje, poprzez szybkie interakcje. Raczej nasza gra należy do tego nurtu takiego bardziej active VR, gdzie naprawdę można się spocić, jeśli się próbuje pobić rekord w ilości wymienionych rur. Kwestią, o której tu się wcześniej wspominałem, jest dźwięk 3D. Naprawdę on pozwala osiągnąć większą imersję. Tutaj w przypadku naszej gry, tego symulatora hydraulika Pipejob, zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że rury jak wybuchają po różnych naszych stronach, po prawej, lewej, za plecami, możemy za pomocą dźwięku zlokalizować miejsce wybuchu i to też bardzo jest, bardzo tak jakby ułatwia, jakby taki też bardzo jakoś tak gracz już wie, gdzie ta rura po prostu mu wystrzeliła, gdzie musi się obrócić za chwilę i gdzie musi po prostu tą rurę wymienić w następnej kolejności. Tutaj właśnie też jeszcze warto powiedzieć o motion sickness i o kwestii tych nowych sposobów poruszania. No, kontrowersyjne, jest tutaj dużo jakby takich kontrowersji, bo z jednej strony wielu ludzi bardzo jakby tak narzeka na to, że takie przesunięcia i powodują u nich te nudności, jakieś takie kręcenie się głowy i tak dalej, co mają prawo się tak czuć i to też jest zrozumiałe. Z drugiej strony część osób też uważa, że ludzie, którzy tak mówią, po prostu mieli za mało kontaktu z samą wirtualną rzeczywistością, że jakby taka, że po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić, tak jak do jazdy samochodem czy do innych jakichś takich aktywności. Niemniej jednak nie ma co zrażać gracza do swojej gry i sprawiać, że na przykład wstawił on nam negatywny komentarz z racji tego, że mu po prostu zrobiło się niedobrze. Dlatego warto jakby tutaj, wydaje mi się, pójść w taką stronę, żeby dawać różne jakby alternatywne sposoby poruszania się. W tej chwili coś takiego jak teleportacja, czyli to, że kierujemy przy pomocy kontrolera stronę, w którą chcemy jakby się przeteleportować i naciskamy trigger. Stało się takim jakby taki standardem. Ale mamy też wiele innych takich rozwiązań, jak na przykład latanie. Też testowaliśmy takie rozwiązanie, że na przykład mamy kontrolery, które pełnią rolę odrzutowców, mamy je na przykład przed sobą tak i no, czujemy się troszkę tak jak na przykład jak Iron Man i na zasadzie odrzutu latamy w przestrzeni kosmicznej, co tutaj też w przypadku latania na przykład i ogólnie to jakby tego motion sickness, to jakby otwartość przestrzeni, jak na przykład latamy w otwartych przestrzeniach takich jak kosmos, to na pewno to wrażenie jakby tego, tych nudności jest zmniejszone. Zwiększa się ono bardzo w momencie, jak na przykład szybko przybliżamy się do jakiejś przeszkody, jeśli coś szybko się zbliża do nas. Dlatego jakby można to też obchodzić i wiele gier też w taki sposób do tego podchodzi. My w naszej grze w Pipedrobie, w symulatorze hydraulika, zrezygnowaliśmy w ogóle z jakichś takich sposobów poruszania się, takich sztucznych, i postanowiliśmy wykorzystać ten room scale, który oferuje HTC Vive i też już teraz Oculus w pewien sposób, i tak projektowaliśmy levele, by były one w zasięgu ręki gracza, by ta akcja jakby gry była bardzo skondensowana. Poza tym drugim takim rozwiązaniem jest na przykład takie to po prostu, które wprowadziliśmy w drugiej naszej grze, w tym horror game'ie, to które polega na tym, że po prostu tak machamy kontrolerami i w ten sposób się poruszamy. Takie rozwiązanie wprowadzone tak po prostu od tak sobie prowadzi do motion sickness w wielu przypadkach. Ja na przykład tego nie odczuwam, ale robiliśmy testy i wiemy, że wiele osób odczuwa coś takiego, dlatego my postanowiliśmy zrobić coś takiego, że użyliśmy latarki po prostu, żeby zawężyć pole widzenia gracza i po prostu on jak biega, to macha tą latarką i po prostu podczas poruszania się jakby nie ma tego, nie ma nudności, nie ma tego motion sickness, bo nie widzi aż tak bardzo tego swojego ruchu, bo cały czas jednak ma kontrolę nad tym polem widzenia, bo wystarczy, że troszeczkę zwolni swój bieg i skieruje latarkę w odpowiednią stronę. Są także ogólnie takie triki, które pozwalają właśnie też na zmniejszenie tego motion sickness przy zachowaniu jakiegoś takiego wrażenia poruszania. Tak samo w pojazdach można, tak jak samochód w ogóle działa na podobnej zasadzie, że mamy ogólnie jakby taki, mamy szybę, mamy tutaj jakieś takie elementy, które zasłaniają nasze pole widzenia i wprowadzając coś takiego na przykład w przypadku statku kosmicznego albo jakieś kokpity, łodzie i w ogóle jakieś pojazdy w VR-ze mają sens i to można o tym myśleć, tylko trzeba to odpowiednio przetestować. O czym jeszcze powiem, o ten potwór aliasing, czyli jakby takie krawędziowanie. O samym tym efekcie krawędziowania, który anti-aliasing to taka standardowa technika wygładzania teraz w grach desktopowych, dwuwymiarowych, a jednak w przypadku wirtualnej rzeczywistości on średnio się sprawdza, ale zaraz z pewnym wyjątkiem, o którym zaraz powiem. Ale w taki standardowy anti-aliasing, na przykład jak włączycie sobie Unity i spróbujecie coś wrzucić na przykład na kamerę, taki postproces, to zobaczycie, że to tak naprawdę pogorszy jeszcze wygląd samej gry, że to nie poprawi, tylko nawet jeszcze te krawędzie będą wyglądały jeszcze gorzej. W ogóle rwanie krawędzi w VR-ze jest zwielokrotnione i naprawdę no, jest to duży problem, z którym nawet gry większego kalibru nie radzą sobie w tej chwili dobrze. Dlatego ogólnie jakby taką radą jest kierowanie się bardziej w stronę takiej stylizowanej grafiki, uproszczonych modeli, bo one mają zredukowany ten jakby efekt w dużej mierze, z racji po prostu swoich jakby takich cech. Poza tym warto wybrać coś, nie gamma, mamy ogólnie coś takiego jak forward rendering i gamma rendering, czyli ten gamma correction, wprowadzenie tego gamma correction, po prostu w przepraszam, linear i gamma correction, mówię tutaj o color space'ie, W przypadku Color Space'u wybieramy sobie coś linear Color Space, a w przypadku jakby renderingu wybieramy sobie coś takiego jak forward rendering. Pozwala nam to jakby na zastosowanie multisamplingu dwukrotnego, czterokrotnego lub ośmiokrotnego. Jest to rozwiązanie, które jakby pozwala na, które wygląda dobrze w VR-ze, te krawędzie są jakby lepiej wygładzone i naprawdę ten, można już wtedy zacząć myśleć o takie namiastce realizmu, można już jakby tutaj sobie testować takie bardziej realistyczne rozwiązania w takim wypadku. No ale to też warto sobie po prostu to jakoś tak przetestować, potwikować. Kolejną taką rzeczą, która też, jeśli już byście myśleli na przykład o jakimś takim realizmie lub w ogóle, która też sprzyja jakby performance'owi naszych gier, jest coś takiego jak Lab Renderer od Valve. Jest to takie rozwiązanie, które ma w sobie coś takiego fajnego, że możemy nasze materiały z Unity przepuścić, jakby tak, o ile korzystamy ze standardowych shaderów, to możemy przerobić automatycznie wszystkie materiały, z których korzystamy, na wersje VR-owe, bardziej już właśnie zrobione tak pod VR. I powiem tak, że scena, która wygląda strasznie na standard Unity shaderach po przepuszczeniu przez ten konwerter, no, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Poza tym Lab Renderer wymusza na nas jakby taką takie też zarządzanie tymi światłami rzeczywistymi. Ogólnie warto o tym pamiętać, żeby w VR-ze jakby nie przesadzać z ich ilością i jakoś tak dobrze to robić, nie? I ogólnie sam kwestia samego performance'u, który jeszcze wspomnę, warto stosować takie triki, bo w ogóle sam performance w VR-ze ma bardzo, bardzo, bardzo duże znaczenie i warto stosować różne triki optymalizacyjne, takie jak level of detail, czy nie wiem, czy słyszeliście o tym. Możliwe, że tak. Tutaj ta na slajdzie ta ilustracja pokazuje mniej więcej, na czym to polega. Poza tym mamy coś takiego w Unity jak Single Pass Stereo Rendering. Warto to włączyć w momencie, jeśli mocno wykorzystujemy, jakby bardziej wykorzystujemy procesor, bo też i nie mamy jakichś dużo efektów takich postprocesowych na kamerze, nie nakładamy takich rzeczy, to możemy zyskać bardzo dużo na performance, korzystając z tego. Poza tym, no, robiąc jakieś levele, nie ma co przesadzać z ich wielkością. Warto dzielić poziomy na mniejsze części, na przykład korzystając z takiego streamingu. Jest kilka takich rozwiązań, są nawet takie darmowe rozwiązania na Asset Store, są płatne, warto się tego ogólnie nauczyć już od początku i z tego korzystać. Dobrze, to teraz podsumowując moją prezentację, takie rady, jakie ja chciałbym tutaj dać, to przede wszystkim kombinowanie. Warto jest kombinować, jeśli chcemy zacząć jakby przygodę z VR-em, a nie mamy jakby takiego środków na to, to warto zrobić research taki, warto googlować dużo, czytać fora i zachęcam do zrobienia prototypu, zachęcam do zbudowania jakiegoś takiego urządzonka, bo naprawdę po drodze można się dużo ciekawych rzeczy nauczyć. Jeśli macie jakieś, ogólnie chcecie się ze mną, z nami skontaktować, to tutaj macie naszego Twittera, naszego maila firmowego. Zapraszam do kontaktu i dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania może?
Słucham?
Z Daydreamem nie. Daydreamem nie. Właśnie my w firmie bardziej koncentrujemy się obecnie na rozwiązaniach tych high-endowych. Robimy pod Oculusa i pod HTC Vive'a, a z tymi rozwiązaniami właśnie Daydream jest wyszedł, tak w sensie to jest raczej ten nowy format i jeszcze z tym się na razie nie bawiliśmy. Jeszcze jakieś pytania? Dobra, to dziękuję bardzo.